O.
Wiozą wodę, stwórca wodę nam wiezie.
Deczkowozy po niebie biegną.
Tak, no tony, dziesiątki, może nawet tysięcy ton wody idzie i użyźni ziemię.
Z panem Pawłem Janochem z Grabowa w gminie Stargard sobie tak właśnie stoimy i przyglądamy się po pierwsze temu, co na polach, a po wtóre temu, co tam na niebie. Co to za pogoda, panie Pawle, w środku lipca? Co to jest w ogóle? Co to ma być, ja się pytam?
No, zgodnie z moim zamówieniem. Tak? Przyszedł deszcz na kukurydzę, na lucernę, na trawy.
Czyli pan jest sprawcą tego?
No po części tak. No, każdy hodowca patrzy, żeby padało, a w szczególności na kukurydzę. A kukurydza teraz jest w okresie krytycznym. Także no. Teraz kukurydza buduje plon. Jeżeli tej wody będzie pod dostatkiem,
no to będzie dobrze.
Będzie wyższa niż my razem, zmierzeni nawet, bo o to chodzi. Wtedy krowy mają paszę i są szczęśliwe.
Nie? No tak, ale ci, którzy za chwilę myśleli wyjeżdżać kombajnami i kosić zboże, trochę się martwią chyba.
To znaczy tak, no wczesne pszenice już tam prawie są dojrzałe, no i liczba opadania zaraz będzie uciekać, no ale to jest odwieczny dylemat gospodarza.
I różnice interesów, prawda, troszeczkę.
No tak, ale no tak jest od zawsze i pogodę musimy przyjmować i taką, jaką ona jest.
Z pokorą.
Z pokorą, bo tutaj nasza moc jest żadna. A zbierzemy, to co urosło zbierzemy, a szczególnie w tym roku jest ważne, żeby te rośliny, które są w wegetacji, ziemniaki, plantatorzy ziemniaków, plantatorzy buraków, no w tej chwili można powiedzieć u tych rolników, czy plantatorzy kukurydzy na ziarno, no w tej chwili odrabiają straty, które ponieśli w maju na suszy. Nie?
No i mówił pan, słyszeliśmy burzę, pan mówił, że wiozą wodę i właśnie woda kapie nam. Jak dobrze trafi kropelka w mikrofon, to słychać, że pada.
I tak ma być, no. Deszcz jest
wskazany
i to jest składnik przyrody, no i składnik też warsztatu rolnika. Ja powiem tak anegdotycznie, na sąsiedniej wsi kiedyś gospodarzył taki starszy pan, ja jeszcze go pamiętam i odpowiadał, że najlepszym nawozem, panie, jest woda. Dla gospodarza najlepszy nawóz to woda i to jest głęboka myśl, nie? Tu jest głęboka myśl ukryta i cała prawda o naszym zawodzie.
Panie Pawle, no tak, ale jak pan gospodarzy i ma produkcję zwierzęcą, no to tak, i zboża pewnie w gospodarstwie i ta kukurydza, od której pan zaczął, tak. Czy jakieś już zbiory były zrobione?
Nie, my jęczmienia ozimego nie mamy, rzepaku nie mamy, mamy klasyczne zasiewy, to znaczy jest żyto, pszenżyto i trochę pszenicy.
No i ta kukurydza, czyli to wszystko, co potem na paszę dla zwierząt się przyda, tak?
No tak, kukurydza to jest największą powierzchnię w gospodarstwie. Zajmuje kukurydza 40 hektarów i mamy 20 hektarów lucerny, także to jest ponad połowa gospodarki.
Czyli pan na razie spokojnie, niech sobie pada. No,
lucerna rośnie jak na drożdżach, to jest to roślina, która ma bardzo duże zdolności adaptacyjne do środowiska. Ale jeżeli pada deszcz, tej zielonki będzie, kolejne pokosy będą równie obfite jak pierwsze.
No to właśnie, a propos pokosów, sianokosy za panem?
Większość zrobiliśmy, część łąk takich tych naturalnych, gdzie było bardzo zimno, no to teraz dokaszamy, tam trochę było mokro w niektórych miejscach i zaraz będzie drugi pokos. Nie?
Dwa pokosy, więcej będzie? Ile pan planuje?
Dwa pokosy na łąkach. No lucernę myślę, że w tym roku 4 zbierzemy. Tak. 3 na pewno, a jeżeli będzie woda, to we wrześniu jeszcze, pod koniec września będzie 4. Nie?
Niech pan przypomni, panie Pawle, buraki również w gospodarstwie?
Nie, w tym od 2 lat buraków nie uprawiamy, zrezygnowaliśmy. Ze względu na krowy po prostu, tu powierzchnię paszową zwiększamy. A wysłodki są dostępne, bo tu akurat jest rejon niehodowlany, także plantatorzy, ci konwencjonalni sprzedają Pawłowi wysłodki. I jest ich pod dostatkiem, także nie muszę uprawiać buraków, żeby mieć wysłodki.
Kogut, który znów zawezwał błyskawice i burzę. Taka sytuacja.
No tak, to przyroda, no. Musimy ją interpretować, na ile potrafimy, na ile starczy nam intelektu.
Na ile właśnie potrafimy i możemy, umiemy, wiemy. Panie Pawle, co słychać, jeśli chodzi o produkcję mleczną? Nie śledziłem teraz cen, ale zdaje się, że chyba nie ma tragedii.
To znaczy, rynek mleka, ja to powtarzam od któregoś już spotkania z panem, jest najbardziej pokładanym rynkiem rolnym w Polsce. I to chyba też tak jest w Europie, no bo inaczej to byśmy to odczuwali.
No ale były zawirowania przecież, pamiętam. To straszne były, niskie ceny skupy.
Były, ale to jest już przeszłość za nami. No wahania zawsze się zdarzają, ale rynek mleka w Polsce jest zarządzany przez spółdzielnie, których właścicielami są rolnicy. Głównie to jest tam centrum i Podlasie. I ta filozofia zarządzania tymi firmami uwzględnia interesy rolnika, producenta mleka. I tutaj tylko to można powiedzieć. Oczywiście rynek światowy ma wpływ, ale te firmy dzielą się, tam jest statutowo to zapisane, zawsze dzielą się pieniędzmi z rolnikiem i w Polsce nawet podmioty prywatne, bo są takowe, muszą się dostosowywać, bo siła zarządcza jest po stronie spółdzielni mleczarskich. No, spółdzielnie przerabiają tam chyba 80% mleka. Także to wyznacza trend i myślę, że większość gospodarstw mlecznych jest dosyć spokojna.
Co to znaczy, że dbają o interesy? Między innymi jest to kwestia negocjacji cen jakiejś, czy rozmów?
Znaczy tak, ale i po prostu, panie redaktorze, jeżeli właścicielami...
No, od pewne tajemnice takie handlowe pytam.
Znaczy, ale to nie jest żadna tajemnica. Znaczy, to jest podstawa z podręcznika ekonomii. Jeżeli mamy zakład i jesteśmy jego właścicielami, zawsze będziemy dbać... Zakład... czy zarząd, który wynajmiemy, będzie dbać o interes właściciela. Jeżeli 15 tysięcy rolników jest właścicielami spółdzielni X, no to przecież prezes nie może występować przeciwko swoim chlebodawcom. No jest proste, to jest podstawa kapitalizmu. Jeżeli rolnicy nawet nie mają jednej akcji czy jednego udziału w zakładzie, no to niestety relacje są całkiem inne.
To mówi pan...
Z założenia. No i tak jest na rynku mleka, że zarządzają rynkiem spółdzielnie. A jak pan spojrzy, to w internecie jest to teraz powszechnie dostępne. Właścicielami mlekowity jest chyba 15 tysięcy rolników.
No to ten pomysł...
To jest coś, co funkcjonowało od zawsze w Polsce.
I oby funkcjonowało nadal.
W innych segmentach tego nie ma.
No właśnie do tego chcę, panie Pawle, nawiązać.
I dlatego jest cały czas rolnicy zderzają się ze ścianą.
Nie? No właśnie. Panie Pawle, rozmawialiśmy z panem Tomkiem Olechem, szefem Związku Plantatorów Buraków Cukrowych. Taki podobny system na zasadzie współdzielni czy współpracy w ramach Krajowej Grupy Spożywczej i powiązaniu, prawda, z zakładami, z cukrowniami działa na rynku buraków cukrowych, rynku cukru. No właśnie.
No, rolnicy no to mają, zostaje nam... w tym koncernie. Nie, rolnicy mają 15% akcji. No
każdy chce, żeby zakład, firma się rozwijała.
Tak, ale i rolnicy są właścicielami surowca. Dokładnie. I w przypadku buraków nie można przywieźć z Nowej Zelandii buraków. I
no,
można przywieźć cukier, powiedzmy, z Mercosuru, ale rolnicy mają pewną kartę przetargową i zarząd firmy ma określone podejście. No i buraki cukrowe są sukcesem dla gospodarzy. Natomiast tam, gdzie są koncerny zachodnioeuropejskie w Polsce, powiedzmy na Dolnym Śląsku, już takiej rozmowy nie ma.
Dochodzimy do sedna, czyli do uregulowania, czyli właściwie wprowadzenia takiego systemu para spółdzielczego za rynek zboża nam został. Da się to zrobić, czy nie?
Znaczy, ja myślę, że w tej chwili to już nie. Ten okienko minęło.
Grupy producenckie, tak?
Tak. Okay. Ja myślę, że w tej chwili siła koncernów tych międzynarodowych, kapitałowych jest tak duża, że nawet gdyby rolnicy się zapierali i znaleźli skądś pieniądze, to będą kontrakcje. No, i ja jako, powiedzmy, obserwator od 30 lat rynku zboża, 4 wielkie firmy zarządzają rynkiem zboża w Europie. I one nie pozwolą sobie, żeby wyrosło coś piątego.
Co będzie negocjować z nimi?
Tak, czy aczkolwiek ja
czy
to nie
gracz
mówię.
Na rynku, tak?
Tak, rolnicy to właściciele zboża, czy producenci zboża powinni takie próby czynić. Aczkolwiek bez pomocy państwa to będzie niemożliwe. Dużą szansę cały czas upatrujemy jako rolnicy w Krajowej Grupie Spożywczej, jeżeli ona wróci do założeń i pomysłu ministra Ardanowskiego.
Rozszerzyć na inne rynki, tak?
Tak, minister Ardanowski bardzo jasno, strukturalnie proponował zaangażowanie Krajowej Grupy Spożywczej, czy jakby tam nazywać ten podmiot, na rynek zboża i naprawdę poważną grę na tym rynku. I w 20 roku to zostało przecięte.
No właśnie, a nie boi się pan?
Ja podejrzewam, że tutaj palce w tym maczały też koncerny wielkie. Nie?
A może chodziło o to, że Krajowa Grupa Spożywcza w tym mocnym segmencie, jakim jest znana, czyli w rynku cukru, nie chciała osłabienia, bo wiadomo, że nowy segment mógł pogorszyć ten wynik.
Panie redaktorze,
ja tylko pytam.
Z mojego oglądu gospodarskiego, to by tylko umocniło tą firmę, bo Krajowa Grupa ma już pewne doświadczenia. Mają Stoisław, on jest, tylko to jest tylko tam promil rynku. Mają zakłady owocowo-warzywne we Włocławku. Pozostaje kwestia tylko zrobienia skali z tego. Jeżeli jest jeden Stoisław, który przerabia zboże, to dlaczego nie rozwinąć tego i powiedzmy na początek 10% rynku kontrolować. To by znacznie, nie trzeba 100% rynku kontrolować, panie redaktorze. Starczy, jeżeli racjonalny gracz, który potrafił zarządzić rynkiem cukru i rynkiem buraków i zmusić koncerny niemieckie do płacenia rolnikom wielkopolskim za surowiec i śląskim, bo oni byli dyskryminowani przez 5 lat. I to wymogła Krajowa Grupa Spożywcza poprzez oddziaływanie rynkowe. To samo można zrobić w zbożu, ale tutaj jest potrzebna pomoc państwa, bo sami rolnicy nie są w stanie tego odwrócić. Można to zrobić na bazie rolników, plantatorów Krajowej Grupy Spożywczej na początek. Zagospodarować zboże, skoro w Kluczewie jest 600 plantatorów.
Bo oni też przecież sieją zboże,
oczywiście.
To nie są w 100% gospodarstwa z burakami cukrowymi.
Gotowa baza gospodarcza jest już w cukrowni.
Okay, no
to potrzeba tylko decyzji gospodarczej, nazwijmy to tak, decyzji gospodarczej, ale popartej przez ministra rolnictwa i ministra aktywów państwowych, no bo oni zarządzają tą firmą. I tutaj jest to do zrobienia i im później się to zacznie robić, tym cały czas będzie minus z przodu, nie? Na zboże.
Ale, panie Pawle, tak słucham pana i dość dobitnie uświadomił pan mi i pewnie słuchaczom, którzy nas słuchają, jak duże pieniądze wchodzą w grę, jak duży to jest tort i cenny i nikt sobie nie pozwoli na to, żeby ktoś tam nagle zaczął swoje układy, swoją politykę robić.
Panie redaktorze, statystyka pod GUS podaje, że rolnicy w Polsce zbierają 30 milionów ton zbóż. Część to hodowcy, drobiu i idzie po prostu bezpośrednio do koryta, tam gdzie jest hodowla, powiedzmy, jest drób, są świnie na gospodarstwach, bydło to też, ale gro tego zboża jest na rynku. Szacuje się, że jakieś 5-6 milionów do 7 trzeba sprzedać na zewnątrz. I dlaczego nie sprzedaje tego Krajowa Grupa Spożywcza, na przykład przy wykorzystaniu nabrzeży rządowych, portowych?
Są. Chyba nie ma właśnie, wszystko prywatne.
To znaczy, no, ziemia w porcie jest nasza, nie? A na nabrzeże też według mnie. Także to jest kwestia zarządzania państwowego i te nabrzeże, skoro je sprzedaliśmy, no to siła państwa, można wybudować takie nabrzeże. Jak spojrzy pan na port w Gdańsku,
Były przymiarki właśnie, Agroport.
Tak, ale w Gdańsku jest piękne nabrzeże cukrowe. I też pół Polski krzyczało po co. A w tej chwili Krajowa Grupa Spożywcza, jeżeli zechce załadować statek cukrem, bo to i tak, bo trzeba, ma miejsce. I to zostało zrobione. I to może służyć milion lat.
Do tej rozmowy jeszcze powrócimy, bo to nie wszystkie pytania do pana Pawła Janocha.